A w rozmowie w południe Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Właśnie rusza demonstracja rolników i Solidarności w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi. Pani jest też wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zielony Ład do kosza czy do poprawy?
No, na pewno mamy poważne zastrzeżenia do Zielonego Ładu. Zresztą zwrócę uwagę na to, że to premier Donald Tusk wynegocjował już to zniesienie konieczności ugorowania. To jest jeden z tych konkretów, które już udało się załatwić. I te przepisy, które są kontrowersyjne, sprawią, że efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Te przepisy z Zielonego Ładu, one powinny rzeczywiście ulec zmianie, tak żeby te cele ostatnio, bo cel jest jasny i dosyć oczywisty. Chodzi o to, żeby ten cel nam gdzieś nie umknął. No, zmiany są konieczne, ale chodzi o to, żeby one były z korzyścią dla rolników, z korzyścią dla nas wszystkich.
Ale dzisiaj pani poseł...
Po to, żebyśmy mieli poczucie, że żywność, którą jemy, ona nie jest bezpieczna, ale w dłuższej perspektywie, że nie jest też jej produkcja zagrożona.
Ale dzisiaj powiedzieć tym ludziom, którzy dzisiaj ruszają na demonstrację w Warszawie, że Zielony Ład tak, ale z pewnymi poprawkami, pewnie to by się nie spotkało z sympatią tych wszystkich demonstrujących. Oni w ogóle nie chcą Zielonego Ładu. Czy my na Zielony Ład jesteśmy skazani w Europie, bo nie ma innej drogi po prostu, czy też trzeba zupełnie zmienić tę politykę?
To jest kwestia szukania takich optymalnych rozwiązań, które sprawiłyby, żeby z jednej strony produkcja żywności była po prostu opłacalna dla rolników, ale też dla nas wszystkich, żeby była zdrowa i żeby rzeczywiście ograniczyć te straty klimatyczne, mówiąc w skrócie. Ale tak, zmiany są oczywiście potrzebne.
Pani była też wymieniana jako jedna z kandydatek do objęcia Ministerstwa Aktywów po Borysie Budce. Była taka propozycja ze strony Donalda Tuska?
Pan premier Donald Tusk decyduje o składzie Rady Ministrów i ogłasza ministrów i dzisiaj to nastąpiło. Na pewno ważne zadania przed nowymi ministrami, także przed ministrem Skarbu Państwa.
Nie, to oczywiste jest, że premier decyduje o składzie swojego rządu. Ja tylko pytam, czy była taka propozycja w stosunku do pani, czy pani taką propozycję usłyszała?
No, mamy nowego ministra aktywów państwowych, to on otrzymał propozycję i on został ministrem.
Ciągle nie jest to odpowiedź na moje pytanie, pani poseł.
Ja dzisiaj nie jestem ministrem aktywów państwowych, więc na pan odpowiedź.
Dobrze, zwalniam panią w takim razie z tej trudnej odpowiedzi, chociaż pytanie wydaje się bardzo łatwe i oczywiste. A co znaczą słowa Donalda Tuska o odchodzących szybko ministrach? To znaczy, że powinniśmy się przyzwyczaić do takiego rządu, który jest w stanie stałej rekonstrukcji?
Nie, to jest kwestia zadań do wykonania, które ma każdy z ministrów, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje. No te zadania musi wykonywać. Mamy też taki kalendarz wyborczy, że są wybory do Parlamentu Europejskiego. Część z ministrów zdecydowała się kandydować i też dobrze, że w kampanii wyborczej mamy jasną sytuację kadrową, to znaczy ci, którzy kandydują, robią kampanię wyborczą, a na ich miejsce w ministerstwach przychodzą nowi, więc myślę, że to są też nowe standardy, których przez ostatnie lata nie widzieliśmy.
Ciekawe, czy pani jest zaskoczona tymi nominacjami? No rozumiem, Tomasz Siemoniak, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, bo o tym, że pan Siemoniak może objąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówiono od dawna, ale pozostałe nominacje są dla pani zaskakujące?
One nie są zaskakujące o tyle, że mamy do czynienia z jednej strony z fachowcami, z drugiej strony osobami doświadczonymi w tych dziedzinach, w których teraz będą funkcjonować w ramach poszczególnych ministerstw. To są właściwi ludzie na właściwych miejscach. Oczywiście zadań jest mnóstwo do wykonania i ja nie tylko trzymam kciuki, ale każdy z nas na pewno będzie tych ministrów wspierał.
Pani posłanko, dzisiaj Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w sprawie, chyba już można powiedzieć, byłego sędziego Szmyta. Premier Tusk zapowiada też reaktywację Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. To jest powrót do pomysłu PiSu jeszcze z lata zeszłego roku. Dobrze to rozumiem?
To jest przede wszystkim gotowość do wyjaśnienia w każdym szczególe tego skandalu, z którym mamy do czynienia, za który odpowiada poprzednia ekipa rządząca. No, wypromowali gościa, który się po prostu okazał szpiegiem. Na to są dowody, na to są dokumenty, ale kwestia ważniejsza. Trzeba zbadać, czy takich przypadków nie było więcej. bo wiemy, że służby specjalne za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zajmowały się szukaniem szpiegów, sprawdzaniem ludzi z kręgów rządowych, tylko zajmowały się szukaniem haków na opozycję. Na tym polega problem. I tak, ta komisja oczywiście, że jest potrzebna.
Ale zaraz, bo jeżeli pani przypomina poprzednie rządy, no to pamięta pani również lato zeszłego roku i pamięta pani, ile było szumu i zamieszania i też protestów gorących ówczesnej opozycji, czyli dzisiaj państwa, wobec tego pomysłu pisowskiego i ich komisji do spraw badania wpływów rosyjskich.
Ale czy tamta komisja coś wyjaśniła? Podkreślam, poprzednia ekipa zajmowała się i wykorzystywała służby do tego, żeby szukać haków na opozycję. Nie zajmowali się własnymi szeregami, a wiadomo, że tam, gdzie jest władza, tam mogą się pojawić potencjalne zagrożenia. Oni po prostu tego nie robili. Trzeba to wszystko sprawdzić i temu ma służyć nowa komisja, podkreślam, z nowym składem i z ludźmi, którzy nie będą właśnie szukali haków na opozycję, tylko będą zajmowali się tym, do czego zostali powołani, czyli sprawdzaniem ludzi, którzy są w kręgach władzy na różnych szczeblach i mogą stanowić ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
I czy to powinna być komisja sejmowa, czy państwowa, pani zdaniem?
Ja bym tego nie rozstrzygała, to myślę, że w toku debaty będzie rozstrzygnięte.
A czy tam powinni zasiadać politycy, czy ludzie spoza polityki? No bo w tej ustawie, która zakładała komisję w lecie zeszłego roku, nie mogło być tam parlamentarzystów chociażby.
Na pewno nie powinna mieć ta komisja charakteru politycznego. Podkreślę, nie chodzi o szukanie haków na kogokolwiek, tylko chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa. Temu powinna służyć komisja i jej skład powinien być odzwierciedleniem właśnie tego celu, który jest do osiągnięcia przez pracę takiej komisji. Więc ja nie chciałabym nikogo teraz wykluczać, ale na pewno tak, to muszą być ludzie, którzy znają temat, wiedzą też, jak chociażby funkcjonują służby specjalne, służby dbające o nasze bezpieczeństwo i ja nie mam wątpliwości, że ta komisja właśnie będzie składać się z takich ludzi.
A kto powinien być pani zdaniem wezwany przed taką komisję, na przykład?
To na pewno w pierwszej kolejności, bo wszyscy żyjemy w ostatnich dniach tymi bulwersującymi informacjami o karierze pana sędziego Szmyta. Ci, którzy byli prowadzącymi jego karierę, którzy podpisywali się pod dokumentami promującymi właśnie pana Szmyta, więc to są chociażby ministrowie czy wiceministrowie z resortu sprawiedliwości.
To wtedy będzie łatwo postawić taki argument, że ta komisja ma jednak charakter polityczny.
No ale panie redaktorze, pan Szmyt nie jest jakąś wyimaginowaną postacią czy wyimaginowanym problemem, tylko był osobą, która funkcjonowała w kręgach władzy i która była przez poprzednią władzę promowana. Więc pytanie, czy to jest przypadek incydentalny, czy takich przypadków mamy więcej. To trzeba dokładnie zbadać.
Pani posłanko, jeszcze o jednej sprawie chciałem z panią porozmawiać, czyli o ustawie o KRS-ie. Neosędziowie będą mogli zasiadać w tej nowej KRS po przyjęciu ustawy. To jest ta senacka poprawka zaakceptowana przez większość rządzącą. To jest ukłon w stronę prezydenta, czy to jest reakcja na sprzeciw, między innymi Komisji Weneckiej chociażby?
No ja zwrócę uwagę na to, że sam proces powstawania tej ustawy o KRS był bardzo transparentny. Konsultacje w sprawie ustawy nie były fikcją i w toku tych konsultacji, postulatów jest przyjęta ta poprawka. I tak, wszystkie te głosy, które były głosami krytycznymi, takimi w sposób konstruktywny krytycznymi, one były uwzględniane i stąd taki ostateczny kształt ustawy.
Ale czy to nie jest pewnego rodzaju kapitulacja rządzących? No bo wiele się mówiło o tym, że neosędziowie to jest właśnie ten problem i neo-KRS to jest właśnie ten problem, który trzeba rozwiązać, a tutaj się okazuje, że neosędziowie będą mogli w tej nowej KRS zasiadać.
Podkreślę, proces powstawania tej ustawy był bardzo transparentny, szeroko konsultowany i te głosy różnych środowisk po prostu zostały uwzględnione i stąd taki kształt ustawy jak dzisiaj.
A pani zdaniem prezydent teraz podpisze tę ustawę? Jeżeli Sejm przyjmie poprawki senackie oczywiście.
To jest oczywiście pytanie do pana prezydenta.
Rzecz
ja bym
jasna.
Zachęcała pana prezydenta do tego, żeby zakończyć ten spór, żeby rzeczywiście była zgoda co do przywracania praworządności w Polsce, no i żebyśmy powrócili też do takiego spokoju w polskim sądownictwie i żeby tej sytuacji też nie wykorzystywać politycznie. Zwrócę, jeszcze raz podkreślę to, że ta ustawa naprawdę powstawała w duchu naprawy tego, co zostało zepsute, z uwzględnieniem przeróżnych głosów ze wszystkich środowisk prawniczych przede wszystkim. Mam nadzieję, że to prezydent uszanuje.
Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, dzisiaj w rozmowie w południe w Radiu RMF24. Dziękujemy pani posłanko za pani czas. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiamy.